Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors Janiny Fischer to pozycja z obszaru psychotraumatologii skierowana przede wszystkim do psychoterapeutów, ale napisana językiem dostępnym również dla osób z doświadczeniem traumy. Autorka opisuje, jak długotrwałe lub powtarzające się zagrożenie może prowadzić do wewnętrznego rozszczepienia doświadczenia. Człowiek nie przestaje być jedną osobą, lecz może przeżywać niektóre emocje, reakcje ciała i wspomnienia tak, jakby należały do odrębnych, niechcianych części niego samego. Fischer łączy wiedzę o neurobiologii traumy, przywiązaniu i dysocjacji z praktyką terapeutyczną. Jej celem nie jest wymuszenie szybkiego przypominania sobie traumatycznych wydarzeń, lecz zmiana relacji z własnymi reakcjami obronnymi. W centrum książki znajduje się przejście od wstydu, samokrytyki i poczucia winy do ciekawości, współczucia oraz wewnętrznego bezpieczeństwa. To analityczny, kliniczny przewodnik po pracy z traumą złożoną i samowyobcowaniem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trauma jako źródło wewnętrznego samowyobcowania. Fischer przedstawia traumę nie tylko jako zbiór bolesnych wspomnień, ale jako doświadczenie, które może zakłócić poczucie ciągłości własnego ja. Gdy zagrożenie jest zbyt silne, trwa długo albo pojawia się w ważnej relacji, psychika organizuje przetrwanie przez oddzielenie stanów, których nie da się równocześnie unieść. Jedna część osoby może zajmować się codziennością, pracą i relacjami, podczas gdy inne pozostają związane z lękiem, wściekłością, bezradnością, odrętwieniem lub wstydem. Autorka odwołuje się tu do teorii dysocjacji strukturalnej, ale wyjaśnia ją w sposób praktyczny, bez redukowania człowieka do diagnozy. Istotne jest rozróżnienie między tym, że ktoś ma objawy, a tym, że jego objawy były kiedyś próbą ochrony przed przeciążeniem. Taka perspektywa zmienia język terapii. Zamiast pytać, dlaczego klient sabotuje własne życie, terapeuta może badać, przed czym chroni go dana reakcja. Unikanie, wybuchy emocji, odcięcie od ciała czy surowy wewnętrzny krytyk przestają być dowodami słabości. Stają się sygnałami aktywacji systemów przetrwania. Książka podkreśla, że uznanie ochronnej funkcji tych stanów jest warunkiem zmniejszenia wewnętrznego konfliktu, a nie pobłażaniem dla zachowań, które szkodzą. Po drugie, praca z częściami bez traktowania ich jak wrogów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów podejścia Fischer jest język części. Autorka korzysta z inspiracji Internal Family Systems, jednocześnie osadza pracę z częściami w rozumieniu ciała, układu nerwowego i dysocjacji. Część nie jest tu osobną osobowością ani literacką metaforą stosowaną dla efektu. To użyteczny sposób opisywania względnie odrębnych stanów emocjonalnych, przekonań i działań, które mogą przejmować kontrolę w sytuacji zagrożenia. Szczególnie ważne są części noszące skutki traumy oraz części ochronne, które próbują nie dopuścić do bólu. Ochrona może przybierać postać perfekcjonizmu, kontroli, izolacji, złości, używek albo samokrytyki. Fischer proponuje, by nie walczyć z nimi wprost. Konfrontacja zwykle wzmacnia bowiem wstyd i potwierdza ich przekonanie, że nikt nie rozumie konieczności obrony. Skuteczniejsza jest ciekawość, co ta część przewiduje, czego się obawia i w jaki sposób kiedyś pomagała przetrwać. Nie oznacza to akceptacji każdego zachowania. Oznacza uznanie intencji ochronnej przy równoczesnym szukaniu bezpieczniejszych sposobów działania. W praktyce terapeutycznej taka postawa pozwala klientowi stworzyć dystans wobec automatycznej reakcji. Zamiast mówić jestem bezwartościowy, może zauważyć, że część mnie mówi teraz językiem bezwartościowości. Ta drobna zmiana sprzyja regulacji i otwiera przestrzeń na wybór. Po trzecie, ciało i układ nerwowy jako punkt wejścia do leczenia. Książka wyraźnie odróżnia intelektualne rozumienie historii od rzeczywistej zmiany reakcji traumatycznej. Osoba może wiedzieć, że zagrożenie minęło, a mimo to jej ciało reaguje napięciem, zamrożeniem, paniką albo impulsem ucieczki. Fischer, czerpiąc m.in. z psychoterapii sensomotorycznej, traktuje te reakcje jako zapis przetrwania w układzie nerwowym. Dlatego terapia nie może ograniczać się do interpretowania treści myśli. Potrzebne jest uważne śledzenie sygnałów somatycznych, zmian pobudzenia, oddechu, postawy i impulsów ruchowych. Autorka akcentuje konieczność pracy w granicach tolerancji klienta. Gwałtowne zanurzenie w materiał traumatyczny może prowadzić do ponownego przytłoczenia lub dysocjacji, zamiast do integracji. Bezpieczniejsze jest stopniowe zauważanie, co dzieje się tu i teraz, oraz wzmacnianie zdolności do powrotu do kontaktu z otoczeniem. W tym ujęciu stabilizacja nie stanowi jedynie etapu przygotowawczego przed właściwą terapią. Jest aktywną częścią leczenia, ponieważ uczy organizm, że intensywne emocje można rozpoznać i przetrwać bez utraty kontaktu ze sobą. Z tej perspektywy praktycznej książka pomaga terapeucie rozpoznawać, kiedy rozmowa o traumie służy przetwarzaniu, a kiedy staje się kolejną formą przeciążenia. To ważna korekta podejść, które utożsamiają postęp z intensywnością wspominania. Po czwarte, przywiązanie traumatyczne i znaczenie relacji terapeutycznej. Fisher analizuje traumę również jako problem relacyjny, zwłaszcza gdy krzywda, zaniedbanie lub nieprzewidywalność pochodziły od osób, od których dziecko zależało. W takich warunkach przywiązanie i zagrożenie mogą zostać ze sobą powiązane. Później bliskość bywa jednocześnie potrzebna i odbierana jako niebezpieczna, a pomoc terapeutyczna może uruchamiać lęk przed zależnością, odrzuceniem lub kontrolą. Książka pokazuje, dlaczego te reakcje nie powinny być odczytywane jako zwykły brak współpracy. Mogą one ujawniać ochronne przewidywania wypracowane w dawnych relacjach. Autorka zwraca uwagę na znaczenie kontaktu, który jest wystarczająco stabilny, uważny i nieinwazyjny. Wspomina o podejściu określanym jako komunikacja prawa półkula do prawej półkuli, czyli o wykorzystaniu tonu głosu, rytmu, wyrazu twarzy i regulującej obecności. Nie tylko wyjaśnień werbalnych. Nie chodzi o technikę mającą zastąpić granice zawodowe, lecz o rozumienie, że poczucie bezpieczeństwa jest przekazywane także niewerbalnie. Relacja terapeutyczna staje się miejscem, w którym klient może doświadczać własnych emocji bez natychmiastowego osądu. Jednocześnie Fisher nie przedstawia terapeuty jako osoby, która ma uratować klienta. Celem jest rozwinięcie wewnętrznej zdolności do opieki nad odrzuconymi stanami, tak aby bezpieczeństwo nie zależało wyłącznie od obecności drugiej osoby. Na koniec. Rozwiązanie zamiast wymuszonej integracji wspomnień. Centralnym pojęciem książki jest resolution, rozumiane jako rozwiązanie wewnętrznego konfliktu i przekształcenie relacji do siebie. Fisher nie sprowadza zdrowienia do odzyskania pełnej narracyjnej pamięci ani do usunięcia wszelkich objawów. Jej model stawia pytanie, czy człowiek potrafi spotkać swoje najbardziej bolesne, zawstydzające lub przerażające stany z większą życzliwością i świadomością. To przesunięcie ma istotne konsekwencje kliniczne. Klient nie musi najpierw udowodnić, że pamięta wystarczająco dużo, ani osiągnąć idealnej spójności, aby zasługiwać na współczucie. Może stopniowo uczyć się rozpoznawać, że przekonania typu to moja wina albo jestem zepsuty często należą do traumatycznego sposobu interpretacji doświadczenia. Autorka proponuje zastępować samopotępienie pytaniami o kontekst, funkcje obrony i aktualne potrzeby. Tak rozumiana integracja nie oznacza zatarcia różnic między częściami. Oznacza możliwość pozostawania z nimi w kontakcie, bez automatycznego wygnania ich z obrazu siebie. Podejście to jest szczególnie użyteczne przy niezdiagnozowanych objawach dysocjacyjnych, gdy klient może nie rozumieć nagłych zmian nastroju, pamięci czy poczucia tożsamości. Ograniczeniem dla czytelnika, poszukującego samodzielnego poradnika, jest kliniczny charakter wielu zagadnień. Książka daje ramy i interwencje, ale nie zastępuje ostrożnej, profesjonalnej terapii w przypadku nasilonej dysocjacji lub ryzyka samouszkodzeń. Podsumowując, Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors będzie wartościowa przede wszystkim dla psychoterapeutów pracujących z traumą złożoną, dysocjacją, trudnościami w regulacji emocji oraz relacyjnymi skutkami przemocy i zaniedbania. Może też pomóc osobom z doświadczeniem traumy, które chcą lepiej zrozumieć język części i źródła samokrytyki, pod warunkiem, że potraktują ją jako materiał edukacyjny, a nie zamiennik leczenia. Szczególną korzyścią jest zmiana perspektywy na objawy. Fisher konsekwentnie pokazuje, że reakcje uznawane za irracjonalne lub destrukcyjne często powstały jako formy przetrwania. Dzięki temu książka dostarcza zarówno ram pojęciowych, jak i wskazówek dotyczących postawy terapeutycznej spowolnienia pracy, badania sygnałów ciała. rozpoznawania dysocjacji oraz budowania współczującej relacji z odrzuconymi stanami wewnętrznymi. Na tle wielu publikacji o traumie wyróżnia ją konkretna synteza.
Nie ogranicza się ani do neurobiologicznego opisu stresu, ani do samej pracy narracyjnej nad wspomnieniami. Łączy teorię dysocjacji strukturalnej z elementami psychoterapii sensomotorycznej, mindfulness, hipnozy klinicznej i pracy z częściami. Jednocześnie nie przedstawia tych nurtów jako zestawu modnych technik. Podporządkowuje je jednemu celowi – odzyskaniu kontaktu ze sobą bez wstydu i wewnętrznej przemocy. Dla praktyków jej atutem będzie użyteczny język do rozmowy o objawach, które nie zawsze mieszczą się w prostych kategoriach diagnostycznych. Dla świadomych czytelników nieklinicznych książka może być ważnym wyjaśnieniem, dlaczego samo postanowienie, by zapomnieć o przeszłości, rzadko rozwiązuje skutki traumy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Janina Fischer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.